namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji.
Daniel Piesto, ekspert do spraw rynku nieruchomości, współautor kanału Państwo Piesto. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy Daniela po około półrocznej przerwie. Nareszcie dzieje się coś na rynku nieruchomości. Na początek zapytam ogólnie, bo później mamy bardzo konkretne tematy. Jak nastroje? Pesymistyczne, optymistyczne?
To zależy oczywiście, bo to jest podobno odpowiedź każdego eksperta, guru na każdy temat. To zależy, ale ja tak w ogóle to minęło chyba jakieś 4 miesiące, może nie pół roku, ale...
Prawie pół roku.
Tak, rzeczywiście dużo się zmieniło i ja mam nastrój raczej optymistyczny. To znaczy nie spodziewam się dużych wzrostów, czyli jestem bardzo optymistyczny, jeżeli chodzi o inwestycje w nieruchomości w Polsce.
Okej, no to po kolei. Pierwsza sprawa co do cen, bo właśnie kiedy rozmawialiśmy po raz ostatni, mówiłeś, że ceny przestały już tak dynamicznie rosnąć.
Tak.
Wtedy. Jak to jest teraz? Zatrzymały się w końcu, spadają, rosną?
Nadal rosną, ale nieznacznie. To znaczy można powiedzieć, że to zależy od lokalizacji. Są miejsca, w których rosną nadal bardzo szybko, jak Sosnowiec, a są miejsca, w których nawet spadają. Więc teraz należy bardziej patrzeć na to, gdzie inwestujemy i czy przypadkiem, jeżeli to jest mała nieruchomość, czy jest jakiś duży podmiot, który może znacząco zmieniać średnią, prawda? No bo jeżeli wchodzi duży, na przykład fundusz inwestujący w nieruchomości, to może on i wykupywać wszystko, jak leci, no to mógłby podnosić ceny nieruchomości.
To od razu dopytam o te fundusze, bo miałem to jako jedno z ostatnich pytań, natomiast skoro zahaczyłeś, to dopytam. Coraz częściej mówi się o tym, że te fundusze inwestycyjne, szczególnie zagraniczne, namieszają nam tutaj na polskim rynku, że one windują cenę w górę. Jak to jest?
Nie, jeżeli chodzi o cały rynek, to nie ma na to absolutnie żadnej szansy. Planują co roku budować lub wykupywać 24 tysiące mieszkań, czyli powiedzmy 75 tysięcy mieszkańców będzie wynajmowało maksymalnie z roku na rok, będzie wzrastała ta liczba. W Polsce aktualnie wynajętych, może powiedzmy, że 4% Polaków mieszka w wynajętym i to jest jakiś etap życia, więc to się powoli będzie zmieniać do takich 40%, jakie są w Niemczech oczywiście, ale to jest bardzo powolny proces. I fundusze do tego wykupują, już jest pierwsza taka transakcja wykupienia firmy deweloperskiej w całości, żeby budowała pod fundusz. No to one faktycznie będą budować własne nieruchomości, które będą wynajmować. Czyli co najwyżej zwiększą podaż na rynku najmu, więc czynsze średnie najmów powinny spaść. I to jest, no oczywiście mogą również wykupywać działki, wykupywać mieszkania gotowe i tak dalej, ale to jest tak nieznaczny rynek, że możemy mówić o tym lokalnie, że gdzieś tam jest jakiś duży podmiot. Absolutnie nie można mówić, że to będzie miało duży wpływ. Jeżeli ktoś tak mówi, no to strasznie niepotrzebnie.
Mhm. Czyli jak rozumiem, jeżeli widzimy te nagłówki medialne, że tam jakiś fundusz kupił 1000, 1500, 2000 mieszkań, to nie ma się czym przejmować, to jest kropla w morzu.
Niech kupuje, bardzo dobrze. Niech zarabia, niech inwestuje w Polsce, podnosi ceny nieruchomości, obniża czynsze najmu i jeżeli się w pewnym momencie nie będzie Polakom opłacać kupować, tylko wynajmować, no to będą wynajmować. I to jest też tak, że tu muszę wspomnieć o cyklu koniunkturalnym. To znaczy, jak się dodrukowuje pieniądze, to wiadomo, że najpierw dostaje te pieniądze Skarb Państwa. No bo on nie dostaje. Państwo, ogólnie rzecz ujmując, nieważne czy to jest Narodowy Bank Polski czy Skarb Państwa. Oni dostają te pieniądze. Później są banki, a następnie są fundusze i akcje. No generalnie giełda. To jest trzeci podmiot, który jeszcze zarabia na tym. Dlatego jak jest kryzys, to akcje rosną. A później kolejni wszyscy przedsiębiorcy i tacy przeciętni właśnie pani Basia jakaś traci na dodruku pieniądza. I te fundusze, które mają dostęp do taniego pieniądza, zawsze zaspokoją się niższą rentownością niż przeciętny inwestor indywidualny. Dlatego oni przy dodruku pieniądza powinni inwestować w nieruchomości i powinno być naturalne, że oni będą zmieniać tę strukturę rentowności. Czyli rentowność na nieruchomościach będzie niestety słabsza, ale za to czynsze będą niższe niż gdyby tego nie było. I to jest generalnie niekorzystne dla nas, dla osób indywidualnych, ale to nie ja konstruuję system fiskalny i walutowy na świecie, tylko po prostu spotykam się z taką rzeczywistością i tyle. Na pewno nie jest tak, że powinniśmy teraz zakazywać funduszom inwestowania.
arcyważny temat dla całej tej branży, czyli podatek katastralny. Zwykle to jest tak, że jeżeli coś jest lub ma być na rzeczy, to branża wie pierwsza. Branża plotkuje, coś się mówi w kuluarach, coś się mówi na korytarzach. Co to będzie z tym podatkiem katastralnym? Jakie są domysły?
Ja chyba już kiedyś na jednym z wywiadów u Ciebie mówiłem o tym, że podatek katastralny jest... No, dużo osób straszy nim, tak samo jak tymi funduszami.
Dodajmy, że rząd zapewniał, że takiego podatku nie planuje.
Tak, tak powiedział. I to było chyba jakieś 2 tygodnie temu, także stosunkowo świeża informacja, że nie planuje tego, a dużo osób mówi o tym podatku. Raczej spodziewałbym się tego, co faktycznie się dzieje i nie rozumiem dlaczego, skoro coś, że tak powiem, wydaje dźwięki jak kaczka, wygląda jak kaczka, to prawdopodobnie to jest kaczka. Że będą podnosić podatki związane z najmem, będą przyglądać się fliperom i to już jest zapowiedziane, że będziemy przyglądać się zjawisku flippingu. Tak przeczytałem wypowiedź jednego z urzędników. No to jeżeli będą to robić, to znaczy, że będzie albo będą próbowali ograniczyć to zjawisko spekulacji na nieruchomościach podatkiem, albo reglamentacją tej działalności gospodarczej. A to zawsze oznacza to samo, że będą mniejsze zyski na tym.
I kolejny arcyważny temat dla tego rynku, czyli stopy procentowe. I tutaj taka mała dygresja. Ja widziałem taki wielki billboard, który wisi już chyba 1,5 roku w moim mieście.
Ostatnia prosta, zaszczep się.
Nie, to nie ten temat, który właśnie dotyczy mieszkań. I tam jesteśmy zachęcani wielką czcionką, żeby kupić mieszkanie i mieć stabilny 5% zwrotu rocznie. Tylko, że tak, stopy procentowe już wynoszą ponad procent. Mhm. Prawdopodobnie w grudniu kolejna podwyżka. Kto wie, co będzie w pierwszym kwartale kolejnego roku. Więc co mi z mieszkania na 5%, jak same stopy już będą miały około 3, powiedzmy.
To pewnie była zachęta do inwestowania w pokoje w hotelach, prawda? Czyli ten taki popularny model, który... No bo ktoś zapewniał w tej ofercie, że będzie 5%, tak?
To znaczy, to było hasło reklamowe. Ja oczywiście mówię to jako dygresja. Generalnie chodzi mi o to, że rosną stopy, te rentowności z mieszkań często wcale nie są takie rewelacyjne, tak. Więc czy nie będzie odpływu jednak z tego rynku?
No powinien być, powinien. Tego bym się spodziewał. I nie spodziewałbym się dużego wzrostu cen, a może będą jakieś delikatne spadki. Jak najbardziej, to jest logiczne, zwłaszcza, że są regularnie podnoszone stopy procentowe i jeszcze będą. Pamiętajmy, że podnoszenie stóp procentowych ogranicza możliwość, zwiększa koszt pieniądza dla Skarbu Państwa. To znaczy oni nie mogą tak bardzo się zapożyczać, co utrudnia im realizowanie swojej polityki, więc nie będą chcieli, jeżeli tylko mogą, to będą woleli być powyżej celu inflacyjnego 2,5%, czyli kosztem nas będą chcieli móc realizować swoją politykę, prawda? Także nie spodziewałbym się jakichś wielkich wzrostów stóp procentowych, natomiast jeszcze przez najbliższy czas będą wzrosty stóp procentowych. Tak bym spodziewał się. Chociaż pan Glapiński mówi, że nie mówię, że będą wzrosty stóp i nie mówię, że nie będą. Tak powiedział.
No tak, przy czym ostatni miesiąc też pokazał, że słowa pana prezesa Glapińskiego no, nie zawsze się spełniają.
Czyli jednak może powiedzieć. No tak, oczywiście. No powiedział, że na nieruchomości nie ma żadnego bąbla. Więc jak on tak mówi, no to ja zaczynam podejrzewać, że może jednak być jakiś bąbel na rynku nieruchomości. Ale to już tak śmiechem, żartem mówię.
Okej, no to mamy te plotki o podatku katastralnym, mamy wzrost stóp procentowych, zatem czy szykuje się w końcu ta rzeź na nieruchomościach, którą niektórzy wypatrują już od lat właściwie, ona nie nadchodzi, rynek ma się dobrze, rynek rośnie, może teraz, może w końcu.
Jaka jest alternatywa dla nieruchomości?
Wiele osób na pewno na YouTubie wskaże kryptowaluty, wskaże giełdę, wskaże metale szlachetne, wskaże różne takie rzeczy, więc coś tam jednak może być.
Tak, no to wszystko jest obwarowane bardzo dużym ryzykiem, takie inwestowanie, dlatego że jest bardzo duża płynność. Część osób będzie chciała trzymać nieruchomości, będzie chciała korzystać z kredytu, który będzie teraz trochę droższy na pewno, nie tylko dlatego, że stopy procentowe wzrosły, tylko też dlatego, że może prowizja za udzielenie tych kredytów, po prostu marża bankowa może być wyższa, i marża, i prowizja. Więc spodziewałbym się, że kredyty hipoteczne i te udzielane na zakup nieruchomości, inne, inwestycyjne, będą droższe, ale nadal będą dobrą formą lewarowania się w inwestowaniu i to będzie dalej dobra opcja dla wielu osób. Natomiast uważam, że będą takie branże, jakby nisze nieruchomości, które będą się miały świetnie i takie, które będą się miały fatalnie. Także ja uważam właśnie a propos tych działek, że działki to jest właśnie ta nisza, aktualnie uważamy właściwie za niszę, która będzie się miała dobrze, która będzie odporna w dłuższej perspektywie na spadki, w dłuższej, no bo może oczywiście mogą być jakieś spore wahania, wszystko zależy właśnie od stóp procentowych, od tego, czy wojna, nie wojna i jak inne kraje i tak dalej, ale działek nie przybywa i jest coraz większe zapotrzebowanie na działki, nie tylko ze względu na budownictwo, ale też ze względu na fotowoltaikę, na rolnictwo, na to, że jest plan zalesiania Polski. Jest bardzo dużo czynników, które powodują, że tak naprawdę ziemi, która się nadaje na przykład do budowy domu, jest coraz mniej.
A teraz tak dla kontrastu coś, co może pomóc nieruchomościom. Czy w razie konfliktu realnego, ponownego, kinetycznego pomiędzy Ukrainą a Rosją spodziewamy się tutaj fali migrantów?
Tak. No tak jak
jeszcze większej niż było.
Tak jak wspominałem, no jest... Amerykańska administracja podaje, w CNN o tym słyszałem, że jest realna szansa takiego konfliktu. Ja śledzę ten temat, dlatego że gdyby tylko doszło do niego, no to spodziewałbym się bardzo dużej fali nie tylko uchodźców, ale też imigrantów zarobkowych z powrotem do Polski, no bo to jest dla nich naturalny kierunek wtedy. I no, gdzie oni? Oni gdzieś muszą mieszkać, prawda? Oni już pozostawiam waszej wyobraźni, jakie nieruchomości będą wybierać, ale oni wtedy, będzie bardzo dużo. Będzie bardzo dużo Ukraińców i spodziewam się, że może to być wtedy większa fala niż nawet sprzed kilku laty. Także to jest realny plan, tylko że też jest całkiem realny, że my będziemy mieli jakiś kryzys polityczno-militarny. To też jest możliwe, może mniej prawdopodobne, ale no, sytuacja taka geopolityczna jest dosyć nieciekawa. Znaczy, ja bym powiedział, że jestem optymistą, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, ale jestem pesymistą, jeżeli chodzi o państwowość polską i właściwie to, co robi rząd.
Głośny temat ostatnich tygodni, czyli kurs złotówki. O tym się bardzo wiele mówi. Czy to ma jakikolwiek większy wpływ właśnie na nieruchomości? Czy jesteśmy u siebie, obracamy się w tej złotówce i to nas tutaj wewnątrz nie dotyczy?
No, spada wartość nabywcza złotówki, ale to już spadła. Jak będzie w przyszłości, nie wiemy. Prawda? Są kraje, które nawet graniczą z nami, które mają wyższą inflację, jak Litwa. Rumunia też, z tego co wiem, ma bardzo wysoką inflację. Generalnie najwyższą mają te kraje, które są w strefie euro i są z Europy Wschodniej. Także czy to będzie miało duży wpływ? Jedyny, jaki widzę, to jest to, że mamy lokale komercyjne, biurowe i jeżeli one teraz będą tańsze, no to korporacje i generalnie firmy zagraniczne będą chętniej zatrudniać ludzi w Polsce ze względu na mniejsze koszty zatrudnienia. Ale czy to będzie duży wpływ? Nie.
I jeszcze jeden ważny argument, który może powrócić, zobaczymy, w niektórych krajach już powraca, a mianowicie lockdown. Jeśli lockdown, to studenci wracają do swoich miejscowości, do swoich miast. Będzie tak. To cios, czy to ponownie rynek przetrwa?
Jejku, ja w ogóle absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć tego lockdownu. W sensie rozumiem, jakie są mechanizmy, które za tym stoją, ale to są no, błędne decyzje, te lockdowny. Jestem wielkim przeciwnikiem obostrzeń.
Co nie zmienia faktu, że te obostrzenia mogą wywiać studentów z miasta.
To tak, oczywiście, to wywieją i aktualnie czynsze najmu trochę wzrosły, mają się trochę lepiej, rentowności są trochę lepsze niż to miało miejsce rok temu. Także gdyby był ponowny lockdown, no to oczywiście wszystko by wróciło, albo właściwie pogłębiło się jeszcze bardziej niż było rok temu. Czyli znów czynsze najmu by spadły, rentowności by zrobiły się ujemne na niektórych nieruchomościach z pewnością, no bo w międzyczasie ceny wszystkich lokali wzrosły, a czynsze najmu, gdyby spadły, no to by oczywiście rentowności spadły już poniżej tych 2% czy coś takiego. Czyli byłyby takie lokale, które miałyby ujemną stopę zwrotu, uwzględniając wszystkie koszty, które są stałe przy nieruchomości, czyli podatki, media i tak dalej. No, także tyle mogę powiedzieć. Czy będzie jakiś lockdown, tego nie wiem. Ja nie przyczyniam się do, nie wiem, jestem silny, zdrowy i to chyba wszystko, co mogę zrobić. Nie noszę maseczki.
Tak, na razie tego lockdownu nie ma, podobno dlatego, że z badań opinii publicznej wychodzi, że Polacy są bardzo przeciwko, a więc partia rządząca nie chce tego zrobić.
Super. No więc to jeżeli tak działa...
Jakoś tam ta demokracja, może czasami koślawo, ale jednak działa w Polsce mimo wszystko. Podsumowując, to co może wpłynąć na ceny na rynku nieruchomości, wydaje mi się, że więcej jest tutaj informacji negatywnych, bo mamy widmo tych lockdownów, mamy widmo podatku katastralnego, mamy podwyżkę stóp procentowych. No, jedyny ten mocno hipotetyczny, nagły napływ Ukraińców do Polski.
Nie. To znaczy, chodzi mi o to, że najlepiej się inwestuje, jeżeli ceny są dosyć stabilne. Nawet jeżeli delikatnie spadają, to nie jest źle. Takie jest moje stanowisko wyrobione przez kilkanaście lat inwestowania w nieruchomości w Polsce. I jeżeli rosną bardzo szybko, to nie wiemy, dlaczego zarabiamy. I tak naprawdę dochodzi do malinvestment. Czyli my alokujemy środki, no bo zawsze zarabialiśmy, to lokujemy i nie wiemy, dlaczego zarabiamy. I to jest normalne. Tak samo jak ktoś kupuje bitcoina, zarobił dziesięciokrotnie i co ma dalej zrobić z tymi pieniędzmi? Jego wiedza o dalszym inwestowaniu wynosi zero. Nie wie nic. Wie tylko, jak kupić i sprzedać, jak przeprowadzić tę transakcję i tyle. Jeżeli ktoś zarabia na rynku stabilnym, który jest, powiedzmy, nie wzrastają, nie spadają ceny, no to wtedy on musi mieć wiedzę, jak to zrobić. To jest działalność gospodarcza, jeżeli on obraca tym, prawda, spekuluje, czy podnosi wartość nieruchomości. On musi to wiedzieć. Jeżeli mamy cenę spadkową, no to wtedy dochodzi argument negocjacyjny przy zakupie. I wtedy można znacząco negocjować ceny. Więc ja się absolutnie nie boję takich nieznacznych spadków, a to jest najgorsze, co jestem w stanie w tym momencie sobie wyobrazić, jeżeli nie dojdzie do jakiejś właśnie wojny i tak dalej. Także ja jestem dosyć optymistyczny, jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości, natomiast nie będę na pewno inwestował tak, jak robiłem to kilka lat temu. Największy boom na flipowanie i obracanie mieszkaniami to było jakieś 2 lata temu właśnie, rok temu, znaczy przed COVID-em, wtedy było najwięcej. A teraz już część osób się waha, już nie ma tak wielkich szkoleń, które ludzie robią, także myślę, że parę lat minie, zanim ludzie zrozumieją, że lepiej inwestować w co innego, a później jakby ten rynek dalej będzie istniał, tylko będzie mniej osób. Jest za dużo, za duża bańka się zrobiła wokół tematu flipowania mieszkaniami.
Właśnie, bo powiedziałeś, że nie będziesz na pewno inwestował tak, jak kilka lat temu,
tak.
Co to znaczy?
No, kilka lat temu inwestowałem tak, że kupowałem mieszkania w beznadziejnym stanie i z trudnym stanem prawnym, czyli zarówno fizycznym, jak i prawnym stanie. I prostowałem to wszystko i sprzedawałem mieszkanie, które nadaje się do życia od razu. Czyli dodawałem wartość do tej nieruchomości. I teraz na pewno nie będę robił tego, dlatego że teraz jest bardzo dużo, to jest stosunkowo niski próg wejścia w taką inwestycję i na mieszkaniach jest bardzo dużo inwestorów. Natomiast jeżeli chodzi o działki, wydaje mi się, że jest odwrotnie. To znaczy, 13 lat temu, kiedy był kryzys rynków finansowych na świecie, to te firmy, które inwestowały w grunty, zajmowały się zakupem, podziałem, przekształceniem i tak dalej, one bankrutowały. Fundusze, które się tym zajmowały, miały się bardzo źle. I wtedy był odpływ kapitału z inwestowania w grunty. I teraz jest to taki trochę zapomniany temat. Wydaje mi się, że będzie dopływ właśnie do gruntów. Że to w tym momencie wydaje się bezpieczniejsze. Teraz, no właśnie, państwo będzie przyglądać się flipującym, ale nie będzie się przyglądać inwestującym w grunty. Do tego politycy mają swoje działki. Mają dużo działek, mają dużo domów, takich oczywiście, które są zazwyczaj zakupami mało przemyślanymi, to znaczy to są jakieś takie bardziej dla zamożnych ludzi domy duże, które mają słabe rentowności i niewiele można tam zrobić, żeby podnieść wartość, ale generalnie mają nieruchomości. To znaczy, że oni nie przecież utną głowy kurze, która znosi złote jaja im konkretnie. Oni nie wprowadzą takiego podatku katastralnego, który totalnie zmasakruje rynek nieruchomości i ceny spadną i w ogóle będzie lepiej inwestować w rejty na Florydzie przysłowiowe, tylko zrobią tak, żeby kontrolować to, bo to jest jakby ich cel, prawda? Oni najbardziej kochają, to jest wartość ich ulubiona, to jest kontrola.
Też poza kamerą rozmawialiśmy o tym, że ostatecznie nie zdecydowałeś się na pewne inwestycje nieruchomościowe za granicą.
Tak.
Czy możemy coś więcej, może niektórych naszych widzów to zainteresuje, dlaczego jednak zagranica przegrała z Polską?
Zawsze mówiłem, żeby warto inwestować tam, gdzie się mieszka, ale jeżeli jest duża rentowność i niskie bezpieczeństwo, no to zawsze to jest kwestia pewnej kalkulacji, co się bardziej opłaca. I miałem możliwość mam nadal możliwości różne, ale realnie przyglądałem się inwestowaniu w Szwecji, w południowej Szwecji. Natomiast odmówiłem dlatego, że wybrałem inwestowanie blisko, niedaleko Warszawy, w takiej najbardziej chyba najbardziej obiecującej lokalizacji, niedaleko Nadarzyna, jaką udało mi się przeanalizować. I zdecydowałem, że mogę zaspokoić się niższymi stopami zwrotu, ale za to mam dużo niższe ryzyko. Inwestowanie za granicą to jest zawsze olbrzymie ryzyko. Z jednej strony prawne, no bo musimy na nowo poznać całe prawo. No ja studiowałem 5 lat i po tych 5 latach to w porównaniu z tym, co teraz wiem, to mogę powiedzieć, że nic nie wiedziałem. Trzeba tak myśleć, prawda, że zazwyczaj wiem, to co wiem, to jest nic w porównaniu z tym, czego nie wiem. Jak inwestuję w obcym kraju, to bardzo dużo osób się przejechało na prawie, na tym, że nagle się okazuje, że trzeba tam być zameldowanym, trzeba tam, musi ktoś mieszkać, nie wolno zostawiać pustostanu, są różne przepisy i Szwecja właściwie ma bardzo dużo tego typu rzeczy. Także raz to prawo, a dwa to odległość, czyli lokalizacja. My nie wiemy dokładnie, co tam się sprzedaje, kupuje, nie znamy tego rynku. Także jest duże ryzyko, a nawet jeżeli mogę tam zarobić więcej, to poważnie rozważałbym inwestowanie bliżej domu, gdzie mogę zarobić mniej. I tak wybrałem w tym momencie, bo dosyć sporo zainwestowałem bliżej swojego domu i rynków, które znam.
To na sam koniec zapytam jeszcze tak nieco z innej beczki. Jak tam idzie tokenizacja nieruchomości?
Dziękuję, średnio. Znaczy idzie do przodu. To nie jest projekt, który ja zamierzam realizować przez 3 miesiące i tam, nie wiem, stwierdzić, że idzie, nie idzie, czy coś. Tylko rozwijam platformę, która się tym zajmuje, rozwijam technologię. Zamierzam mieć możliwość tokenizowania wszystkiego i założyć własną giełdę. Do tego będą w Polsce implementowane rozporządzenie unijne, dyrektywa unijna, która będzie reglamentować rynek crowdfundingu inwestycyjnego w Polsce, w ogóle w całej Unii. I ona jest generalnie korzystna dla tych platform, które zaczęły działalność przed 10 listopada, więc z samego tego powodu moja platforma już jest sporo warta. Ale myślę, że tak od stycznia dopiero na poważnie zajmę się promocją, dlatego że mam jeszcze inne obowiązki. Jeszcze robię szkolenia i inwestuję właśnie, także mam co robić i staram się to wszystko pogodzić, te wszystkie biznesy, ale po prostu wziąłem na siebie dosyć dużo rzeczy.
Okej, no to mamy temat rynku nieruchomości odświeżony. Czekamy na pytania i komentarze naszych widzów. Zobaczymy, co będzie działo się w najbliższych miesiącach. Może ponownie zastygnie to wszystko na pół roku, a może rzeczywiście rządzący nam tutaj dołożą do pieca i trochę to będzie wszystko drgało.
Będzie drgało, na pewno będzie się dużo działo i na pewno będziemy mieli o czym rozmawiać, ale na pewno też nie będzie tak, że ten rynek się załamie i rozleci na kawałki. To na 100% nie nastąpi. Dalej będą ludzie, którzy zarabiają miliony na nieruchomościach.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.